zanim zaczniemy oficjalnie, przywitam. Dzień dobry, cześć, słuchajcie, bardzo się cieszę, że no tak licznie przybyłyście, bo no naprawdę to zawsze serce raduje i zawsze człowiek tak na takich spotkaniach sobie się, czy ktoś przyjdzie, bo tutaj mamy jak pustki na sali, to już potem po rozmowie, no. No i co, powiem tylko, słuchajcie, że cieszę się, że tu jestem.
Dzień dobry. Naprawdę bardzo się cieszymy, że mamy okazję Pana poznać. Nasze spotkanie chciałbyśmy zacząć od poznania małego Michała. Jakie było Pana dzieciństwo? Jak to jest dorastać na oczach całej Polski?
O kurczę, no ja powiem szczerze, ja na szczęście nie musiałem dorastać na oczach całej Polski. To pytanie to tylko mogę się domyślać, to pewnie stąd, że wydaje się Wam, że ja grałem w filmie Kogiel Mogiel, jak byłem dzieckiem, ale to akurat ja nie występowałem w tym filmie, tylko występował mój kuzyn, syn brata mojego ojca. Ten film w tamtych czasach był bardzo znany, bardzo kultowy i generalnie do dzisiaj jest głęboko zakorzeniony w świadomości ludzi, przynajmniej w moim wieku i starszych. I często do mnie z takim rozrzewnieniem podchodzą w różnych sytuacjach i mówią: Jezu, to Pan tego Maciusia w Koglu Moglu, i taką radość mają w oczach, że szczerze powiem, może nie tyle, że ich okłamuję, ale nie wyprowadzą ich z błędu, że to nie ja tak powiem tym Maciusiem, bo nie chcę tej radości odbierać. Więc ja akurat nie wychowywałem się na oczach całej Polski, aczkolwiek trudność w moim dzieciństwie była taka, że ja generalnie po prostu pochodzę z rodziny, słuchajcie, alkoholowej, jak to się mówi, czyli mój ojciec był doświadczony chorobą alkoholową, jego dziadek też, jakby ta choroba z pokolenia na pokolenie żyła i żyje w naszym kręgu rodzinnym. Niestety, mój ojciec, mimo że jest wspaniałym człowiekiem, wybitnym twórcą i dzisiaj, co prawda, już z chorobą alkoholową można powiedzieć, że w jakiś sposób się uporał, bo już ponad 20 lat jest trzeźwy, to niestety, kiedy ja dorastałem w piekle tak zwanego uzależnienia mojego ojca. A kiedy, słuchajcie, jeden człowiek jest chory na alkoholizm, czyli pije alkohol, to jak to się mówi, choruje cała rodzina. Co to znaczy? Że to nie tylko ta osoba, która pije, zmaga się z tym zniewoleniem i z tym wszystkim, co za tym idzie, tylko też czy żona, czy dzieci, czy bliscy, bo wszyscy tak naprawdę są zaangażowani w to, czy dzisiaj ojciec się napije, czy nie napije, czy wróci pijany do domu, czy wróci trzeźwy, czy będzie awantura, czy nie będzie awantury. No i to, co w sumie dla dziecka chyba najbardziej takie bolesne, to i takie najtrudniejsze, to taki strach, który ja pamiętam jako mały chłopiec, że przede wszystkim to ja się bałem, czy mój ojciec się nie zapije na śmierć. To znaczy, czy jak wróci w nocy pijany i zamykał się w pokoju, czy tą noc przeżyje. To było takim największym ciężarem. Dlaczego ja to podkreślam? Bo wielu osobom się wydaje, że jeśli ja się wychowałem w rodzinie tak zwanej filmowej, to moje życie było usłane różami. W pewnym sensie potem tak, ale kiedy mój tato, że tak powiem, kiedy ja dorastałem, mój tato akurat był takim, jakby to powiedzieć, reżyserem filmów artystycznych, przede wszystkim też robił filmy dokumentalne, pracował w wytwórni oświatowej, z tego nie było jakichś kokosów. Mało tego, to po prostu były bardzo niskie zarobki. Moja mama była nauczycielką klas 1-3. Do dzisiaj wiecie, jak nauczyciele zarabiają. To po prostu ledwo można związać koniec z końcem. W tym wszystkim niestety był doświadczony chorobą alkoholową i niestety, kiedy człowiek choruje, to tak jak już wcześniej wspomniałem, choruje cała rodzina. To się bardzo jakby odbiło na moim dzieciństwie, bo całe dzieciństwo wychowywałem się w lęku. W lęku, czy ojciec przeżyje ten ciąg alkoholowy, czy go nie przeżyje. To też podwodowało we mnie, jakby wiecie, mały człowiek jest jak gąbka, wszystko chłonie. to kształtowało w jakiś sposób moją osobowość, bo też zaniżało moje poczucie wartości. Miałem sprzeczne sygnały. Dzieci w szkole myślały, że jest panem reżyserem, a ja wracałem do domu i widziałem pijanego tatę, który, nie wiem, na przykład no, w ciągu alkoholowym potrafił no niestety zsikać się pod siebie, czy przyjść z glutem do pasa i generował we mnie ogromny wstyd, ogromne poczucie niskiej wartości, bo po prostu źle o sobie myślałem. Wstydziłem się za niego, bałem się, żeby nie daj Boże nie wpadł na pomysł, nie przyszedł po mnie pijany do szkoły, żeby inne dzieci tego nie widziały. W jakiś sposób cały czas się gimnastykowałem, żeby ukryć to. Zresztą moja mama też. No ale nie zawsze to się dało ukryć, jak na przykład mój tato wracał pijany i nagle sąsiadka pukała do drzwi i mówiła do mnie małego chłopca: Misiu, posłuchaj, czy mógłbyś tacie przekazać, żeby odlewał się w toalecie u siebie w domu, a nie u mnie na drzwi, jak będzie wracał, bo był w takich stanach agonalnych, że potrafił wrócić i się po prostu zsikać sąsiadce na drzwi. To są bardzo drastyczne rzeczy, o których opowiadam, no ale jakby one mnie ukształtowały. Zawsze to podkreślam, jakim złem jest alkohol i teraz taka kampania, słuchajcie, jest bardzo taka w krajach skandynawskich, która mnie ostatnio poruszyła, jak dzieci widzą ludzi po alkoholu. I to niekoniecznie dorosłych, rodziców. I to niekoniecznie muszą być no już takie skrajne przypadki jak mój ojciec, który popadał w duże ciągi alkoholowe, tylko mówię o w ogóle dzieciach. Dla dziecka, który jest małe, dopiero poznaje świat, jest w normalnej relacji i na co dzień widzi swojego rodzica trzeźwego, nagle po alkoholu zmienia się w jakąś osobę, której nie zna, nie wie, co to jest za bełkot, co to są za dziwne zachowania, śmiechy. Pokazane to jest bardzo drastycznie, kiedy te dzieci stoją i rodzice po nich przychodzą i ci rodzice są pokazani po prostu jako zniekształcone potwory w jakichś takich maskach, jak z horrorów. No jest to porażające, że rzeczywiście ta percepcja dzieci jest taka, że my sobie często nie zdajemy sprawy. W ogóle generalnie, tak jak mnie tu wcześniej dziewczyny zapytały, to kiedy dostąpiłem tej łaski, bo też tego wam nie powiedziałem, po prostu po latach uzależnienia, 23 lata zmagałem się z uzależnieniem od narkotyków, od alkoholu. Oczywiście najpierw to się zaczynało od palenia trawki, potem od tam mówię, a tam jointik, trawa to nie narkotyk, potem amfetamina, potem LSD. To się oczywiście rozwlekało przez lata, więc jakby nie miałem świadomości, jak ta choroba mnie wciąga, bo się rzeczywiście nic na pierwszy rzut oka nie działo. No sobie jarałem jointy i co z tego? No zdawałem z klasy do klasy, waliłem piguły czy tam kwasy i co z tego? No szedłem dalej, jakoś życie się toczyło, pracę jakąś znalazłem, więc jakby tych strat od razu nie widziałem. Ale ja wam powiem, że jestem przekonany, że narkotyki diabeł wymyślił gdzieś tam w czeluściach, w podziemiach i zrobił to tak sprytnie, że one nie uzależniają cię w taki sposób, że od razu i zabierają ci wszystko i ty od razu z igłą na dworcu bez pieniędzy i bezdomny. Nie! On cię cały czas zachęca, mówi: chodź, tu będzie fajnie, zajarasz sobie, wszystkie problemy znikną. Albo weź se kwasa, tam odlecisz, jaki ty będziesz zajebisty. Albo to czy tamto. I ciągle kusi, 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 aż w pewnym momencie ty się budzisz po latach, bo to się jest proces na lata. I w pewnym momencie, kurde, ja nie mogę bez tego żyć, nie mogę funkcjonować, nie daję sobie rady. Impreza, muszę czymś się znieczulić. Sukces, no to muszę go opić z kolegami. Smutek, no to muszę napić się, bo przecież nie z powód. Nie wiem, relacja z drugim człowiekiem przy stole, no nie można przecież pogadać na trzeźwo, no fajnie jednak, nie wiem, nawet winka, nawet czegokolwiek, żeby rozluźnić te, żeby iść po prostu na skróty, czyli cały czas przez lata przyzwyczajałem ten swój umysł i organizm, żeby to wszystko było zależne od substancji. Rozwiązywałem to substancjami. I słuchajcie, kiedy już byłem zmęczony przez lata już naprawdę byłem w takim skrajnym momencie, że nie byłem się w stanie uwolnić od narkotyków. Byłem już po ośrodkach zamkniętych, rocznych, monarach, terapiach. Tak jak mówię, to zajęło 23 lata takiego popadania w ten nauk i nie byłem w stanie w żaden sposób się od tego uwolnić. Te 9 ponad lat temu, słuchajcie, tak jak wtedy, kiedy byłem małym dzieckiem i się bałem, że mój ojciec się zabije na śmierć, też uklęknąłem. Nie byłem wcale jakimś wielce wierzącym człowiekiem, który chodził do kościoła, czy tam wielkim znawcą Biblii. Po prostu byłem już tak zrozpaczony i tak zmęczony tym ciągłym piciem i ćpaniem. I 9 lat temu, kiedy mieszkałem z dziewczyną, która cały czas mi mówiła: słuchaj, jeszcze raz cię złapię, że ćpasz po kątach, to odejdę. A ja sobie myślałem, niech ona już nie obiecuje, niech odejdzie, będę przynajmniej mógł spokojnie ćpać, a nie słuchać tego zrzędzenia. I kiedy ona w pewnym momencie się wyprowadziła, ja usiadłem w tym domu i postawiłem sobie alkohol i te narkotyki i pomyślałem, no teraz to sobie zrobię ucztę. Doznałem, słuchajcie, taki jakby, nie wiem jak to mówią, iluminacji, ale w każdym bądź razie taki obraz mi przeleciał przed oczami, że jeśli ja tu dzisiaj się nie zatrzymam, to ja już nigdy w życiu nie spełnię swoich największych marzeń. A chciałem zostać jeszcze ojcem, chciałem zostać jeszcze mężem. A tu jakby przeleciał mi taki obraz, że jeśli się nie zatrzymam, to było te 9 lat temu, to się tu zaćpam i zabiję na śmierć. I przyszła taka jedyna myśl, ta myśl, która wtedy tym wszystkim pewnie osobom przyszła nad przepaścią, że jest ostatnia droga, poprosić go o pomoc. I słuchajcie, uklęknąłem i z całych sił poprosiłem: Panie Boże, błagam Cię, zabierz mi tą obsesję picia i brania. Nic mi nie pomogło, żadne ośrodki, żadne terapie, żadne szybkie, alkoholowe, opiatowe. Ja mówię, ja zrobię wszystko, żeby już nigdy więcej się nie napić, bo chcę być mężem, chcę być ojcem, chcę spełniać się zawodowo, chcę spełniać swoje marzenia. I ja zrobię wszystko, tylko błagam, odbierz tą obsesję picia i brania. I słuchajcie, pomodliłem się. Położyłem się do łóżka w tej rozpaczy, na drugi dzień wstałem i jak nie byłem w stanie w ogóle zacząć dnia od nienapicia się, od niezażycia jakiejś substancji, to nagle wstałem, a tu nie trzęsą mi się ręce, nie mam lęków. Mówię, kurde, nie no, jakieś jaja, cud się stało, ale to niemożliwe. Mówię, no takie rzeczy się nie dzieją, to tylko w filmach. A więc usiadłem na łóżku, słuchajcie, i siedziałem i czekałem i mówię, no dobra, Boże, no to czekam, aż to przyjdzie, ten lęk, ten strach, ale mijało 15 minut, 20, 30 i nic się nie działo. I mówię, Boże, Jezus, dziękuję Ci za tą łaskę, ale wiedziałem jeszcze jedno, że to nic jest w życiu raz na zawsze. O wszystko trzeba zadbać i pielęgnować, że te lata wcześniejsze jakby terapii były po to, żeby dzisiaj zaopiekować się tą łaską. Poszedłem na terapię, poszedłem na meetingi. No, zastosowałem się do wszelkich takich jakby rzeczy, do których się wcześniej nie stosowałem, czyli odrzuciłem wszystkich ludzi, którzy w moim kręgu zażywają narkotyki, nawet takich, którzy robią to raz na miesiąc i nie mają z tym problemu, czy tam piją raz na miesiąc. Po prostu poszedłem w totalną skrajność, bo tak mi zależało na tym, żeby żyć i żeby żyć na trzeźwo i żeby spełnić swoje marzenia i żeby tej łaski nie gdzieś tam nie zdeptać, nie stracić. I słuchajcie, przez pół roku naprawdę żyłem w takich skrajnych warunkach i oczywiście tej łaski dostąpiłem 4 grudnia, a zaraz do 31, jak wiecie, był Sylwester. Ja nie miałem siłą rzeczy żadnych znajomych, bo wszyscy moi znajomi gdzieś tam pili albo kojarzyli mi. To nie znaczy, że byli uzależnieni, ale kojarzyli mi się z moim uzależnieniem, więc zostałem trochę sam. Zacząłem chodzić na meetingi dla uzależnionych i słuchajcie, przyszedł Sylwester, 3 dni przed Sylwester, ja mówię, Jezus Maria, co ja będę robił teraz, kurde, w tego Sylwestra, sam w domu to oszaleję, a z drugiej strony no nie pójdę do żadnej knajpy, co ja teraz zrobię, nie? No i oczywiście co? Do Boga pomodliłem się, mówię, Panie Boże, nie chcę sam spędzać tego Sylwestra, proszę Cię, pomóż mi jakoś. No i słuchajcie, idę na meeting, na drugi dzień bodajże, na taki meeting, czyli anonimowych alkoholików, że się spotykają alkoholicy czy narkomani, opowiadają o swoich problemach. Nie wychodząc, patrzę, kartka na drzwiach. Sylwester w Zakroczyniu. Ja mówię, co to w tym Zakroczyniu? Dzwonię, tam babka odbiera, taka Aldona, mówi, no tak, że jest Sylwester, to tylko, że to 50 km od Warszawy. Ja mówię, no dobra, jadę tam, nie? Nie znam nikogo, mówię, no co tam będzie? No fajnie będzie, Pani Michale, niech Pan się nie przejmuje, super, będzie fajny Sylwester. No i ja, słuchajcie, całe życie, najlepsze dyskoteki, lew salonowy. Zawsze mi się wydawało, że jestem królem dyskotek, królem świata, największym kozakiem. Jak ja wjeżdżam, to wszyscy all eyes on me i że wiecie, co się dzieje. A tu nagle ja wjeżdżam, Sylwester, 9 lat temu, kurde, w Zakroczyniu, jakiś klasztor, wychodzą jakieś kurcze wariaty, czyli ci zakonnicy w tych swoich habitach, nie, kurde, ja mówię, co tu się dzieje, nie, ja mówię, zobaczę, co oni tu ze mną zrobią. Wchodzę tam na salę, a tam, słuchajcie, średnie wieku 60 plus, same dziadki pląsają tam, dodają, mówię, Jezus Maria, no nie no, jak tak ma wyglądać trzeźwość, to ja chyba chcę zacząć pić dalej, nie, ja mówię, ja mam tu Sylwestra, to tak ma teraz wyglądać moje życie z tymi dziadkami, oni tamtego, ci zakonnicy w tych habitach. Mówię, nie no, świat się kończy, to chyba kara za te wszystkie moje grzechy. Ale słuchajcie, w pewnym momencie ten jeden dziadek, inna babcia do mnie, jak masz na imię, cześć, Zenon, alkoholik, tego, dawaj mi się, tego, bo oczywiście mnie poznali na parkiet. I słuchajcie, jakoś tak mnie rozkręcili. I możecie wierzyć, czy lub nie, ale to był jeden z najlepszych Sylwestrów w moim życiu. No każdy z was na pewno ma albo miał babcię lub dziadka. Wiecie, jakie są babcie i dziadki. A ja miałem ze 100-150 babciów i dziadków, które się mną opiekowały. Każdy się pytał, Misiu, może kanapeczkę, a może się czegoś napijesz? Dawaj tańczymy i tego, i ja z nimi te pląsy na tych do rana. No powiem wam, to było coś niesamowitego. Pierwszy raz w życiu po 23 latach obudziłem się rano, bez kaca, bez trzęsących rąk, wszystko pamiętałem, wszyscy byli życzliwi, szczęśliwi, uśmiechnięci. Rano jeden z braci mówi do mnie, słuchaj Michał, jak chcesz, idziemy na spacer, na twierdzę Modlin, zwiedzić, ja nigdy tam nie byłem, no i też tak pierwszy dzień roku spędziłem, no to było coś naprawdę niesamowitego i tak jak mówię, Bóg odpowiadał i odpowiada za każdym razem i pewnie już mi się czas skończy, ale jeszcze jedną muszę wam powiedzieć historię taką, bo to nie jest ta ulubiona. Ja po pół roku, słuchajcie, no jakby też takiej zawieszenia zawodowego, takiego zawieszenia zawodowego, jakby trzymałem się z dala też od prowadzenia wszelkich imprez i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, mój kolega zadzwonił, który jest szefem Związku Piłki Nożnej na Wybrzeżu i mówi do mnie, słuchaj Michał, jest taki benefis takiego znanego trenera Lechii Gdańsk, Bobo Kaczmarka, czy przyjechałbyś, nie mam za bardzo budżetu, a my się przyjaźniliśmy swego czasu, i on mówi, czy byś poprowadził ten benefis. Ja mówię, słuchaj, nie ma sprawy, mówię, kurde, to jest chyba czas wyjść w końcu do ludzi, trochę zmierzyć się z tym. No i kurczę, słuchajcie, pojechałem tam, najpierw impreza była na stadionie, w bezpiecznych warunkach, wszystko super, a oni potem mówią, słuchaj Michał, no teraz jedziemy do takiego dworku oliwskiego, tam wszyscy piłkarze, będą trenerzy i tam będzie licytacja na, wiecie, na dzieci i tak dalej. Ja mówię, czy mógłbyś tą jeszcze licytację poprowadzić, jesteś wolny. Ja mówię, dobra, jadę tam, nie? No i słuchajcie, ja tam jadę do tego dworku oliwskiego, to lato, a tam taki obrót letni, no i no wiecie, ludzie jak to ludzie, sportowcy, taka kadra starych piłkarzy, tu Rzewłakow, tu Dudek, to za moich czasów to takie gwiazdy reprezentacji Polski, Dudek w Realu grał, no wszyscy w jakichś zagranicznych klubach, tu Tiger Michalczewski, mistrz świata wielokrotny w boksie, no w ogóle no same gwiazdy sportu, ludzie dystyngowani, szanowani, no ale kurczę, jest ogródek taki no letni, wszędzie alkohol, no jak to ludzie, no nie każdy kto pije musi być alkoholikiem, no oni se popijają i każdy ze szklanką, z drinkiem i w pewnym momencie ja mówię, Jezus Maria, a to po pół roku pierwsze takie zetknięcie, ja mówię, Boże, nie dam se tu rady, zaraz tu zemdleję, a tą licytację trzeba prowadzić i mówię, nie no, idę stąd, uciekam, ale jak ucieknę, to mówię, oni pomyślą, że znowu jak kiedyś, kurde, zawalałem imprezę, jak piłem, ćpałem, to mówię, nie no, znowu pomyślą, że piję, ćpałem, że uciekłem. Mówię, muszę się jakoś z tym zmierzyć. I słuchajcie, był hotel obok. Poszedłem do tego hotelu, jak zwykle do toalety, otworzyłem toaletę, ukryłem na niej i mówię, Panie Boże, błagam Cię, pomóż mi, bo ja sobie nie dam tu rady, ten alkohol jest wszędzie, to mnie przerasta, jestem sparaliżowany, nie jestem w stanie poprowadzić tej licytacji, żeby te dzieciaki, żeby jakoś ten, no załamany byłem, nie? I słuchajcie, na meetingach w ogóle generalnie dla alkoholików jest coś takiego, że ludzie, którzy tam przychodzą, pozdrawiają się, masz pozdrowienia od Billego W. Dlaczego? Dlatego, że 80 lat temu w Stanach Billy Bob założyli te meetingi, one się rozrosły po całym świecie. Więc żeby nie zdradzać, bo wszyscy są anonimowi, że na przykład spotykam kogoś w miejscu publicznym i żeby nie zdradzać, że on jest alkoholikiem, to tylko alkoholicy wiedzą, o siema, widzieliśmy się na meetingu, masz pozdrowienia od Billego W. To jest takie pozdrowienie jakby wewnętrzne we wspólnotach. I wiecie, w miejscach publicznych nikt się nie zorientuje, że dotyczy akurat alkoholizmu, a można sobie wymienić serdeczności. I słuchajcie, wracam z tej toalety, wracam do tego ogródka, już widzę tam ludzie, ten szum, ten taki klimacik, już niektórzy na rauszu i tak dalej, więc już do paszczy lwa. I słuchajcie, wracam i nagle przechodzi naprzeciwko mnie gościu, kładzie mi rękę na ramieniu i mówi do ucha: masz pozdrowienia od Billego W. I słuchajcie, ja miałem poczucie, jakby anioł zszedł z nieba, położył mi rękę na ramieniu i powiedział: nie martw się, Michał, jestem tutaj z tobą. I słuchajcie, obróciłem się, już tego faceta nie widziałem do końca imprezy na tej imprezie, ale dało mi to takiego poczucia, że Bóg jest ze mną, że wysłuchał mnie od razu, że wiedział, jak mi jest ciężko, że wiedział, jak to przeżywam. I po prostu aż nawet jak teraz o tym mówię, to takie ciepło przechodzi przeze mnie, że on jest tu nawet z nami, kiedy o tym wszystkim mówię. Wróciłem, słuchajcie, na tę imprezę. Nie wiem, czy znacie, jest taki słynny redaktor sportowy Dariusz Szpakowski. I ja patrzę, kurczę, i mówię, wpadłem na taki chytry plan i podchodzę do tego Dariusza Szpakowskiego i mówię: panie Dariuszu, wie pan co? Ja mam tutaj poprowadzić aukcję charytatywną, no, ale przecież to nie może się odbyć bez takiej legendy jak pan. No jak przecież to pan powinien prowadzić. On mówi: nie no, wie pan co, ma pan rację, no ja mówię, poprowadzi pan to ze mną, wie pan co, to dla mnie byłby zaszczyt. Ja z chęcią to samym poprowadzę. Oczywiście tak się skończyło, że jak on zaczął prowadzić, to już mi nie oddał mikrofonu i zrobił robotę za mnie, a ja spokojnie dotrwałem do końca, zebraliśmy dużą kwotę na dzieci i Bóg znowu jakby odpowiedział na moją prośbę i na moje wezwanie. Po co ja tak dzisiaj dużo o tych przykładach mówiłem? Żeby nie bać się prosić, żeby nie bać się łapać tą rękę. To jest po prostu jak w każdej relacji. Przecież jeśli zwrócicie się do kogoś bliskiego, to on nigdy nie odmówi wam pomocy, jeśli to jest naprawdę bliska wam osoba. I Jezus jest dla was bliski, on tylko czeka, on cały czas tutaj biega pełny miłości dla was i czeka na wasz czas, na waszą aprobatę, na to, żeby z wami pobyć i żeby przejść z wami przez te najtrudniejsze momenty w życiu.
Dziękuję za taką bardzo długą odpowiedź. Dowiedziałeś się, że jestem ambasadorem fundacji Możesz Więcej. Bierze pan udział w corocznym balu, gdzie prowadzi pan licytację, aby zebrać pieniądze dla podopiecznych. Co daje panu ta fundacja? Czy to rodzaj pokuty za swoje poprzednie życie, czy to potrzeba serca?
Nie, ja powiem tak, nie rozpatruję w ogóle tych pokut. Pokut już całe życie dopokutowywałem i całe życie pielęgnowałem krytyka w swojej głowie i w swoim uchu, który mi podpowiadał, że wszystko co robię to źle, że jestem złym człowiekiem, że muszę odpowiedzieć za swoje błędy i tak dalej. Nie, słuchajcie, ja już więcej muszę odpowiadać. I po prostu tego krytyka przegnałem dawno. Słowo pokuta nie istnieje w moim słowniku. Ja po prostu staram się, tak jak wam powiedziałem, odpowiadać cały czas na Boże wezwania. Taką sobie jakby umowę z Bogiem zrobiłem, że w ramach tego, że dostąpiłem tej jakby łaski, że dał mi to drugie życie te 9 lat temu, że odpowiem na każde jego wezwanie, żeby mną też jakby się posługiwał. I powiem tak, jak wam powiedziałem, szczerze, no to pierwszy tydzień, jak już się zbliża do spotkania jakiegokolwiek, to myślicie, że mi się chce jeździć? No nie chce mi się. Ja skłamałbym wam, gdybym ja powiedział, że ja to jestem takim Samarytaninem. Ja nie urodziłem się, ja podziwiam w ogóle takich ludzi, co się urodzili do pomagania innych. Nie, ja to się urodziłem do pomagania samemu sobie, to jest pewne. Ja jak rano wstaję, to pomyślę: Jezu, ale mi ciężko, ale bym sobie, co tu zrobić, żeby sobie dogodzić tylko, albo jak tu łatwiej przejść ten dzień, żeby mnie tak trudno było, to ja do tego na pewno mnie Bóg powołał i czuję to powołanie w sobie pełne, żeby jak najlepiej zrobić dla siebie, ale że się z Bogiem umówiłem na to wszystko, to po prostu odpowiadam na większość tych wezwań, do pewnego momentu odpowiadam na wszystkie, czyli o co to chodzi, jak pisze do mnie ksiądz, czy pisze do mnie, nie wiem, terapeuta z ośrodka, czy pisze w ogóle jakaś pani w zorganizowaniu spotkania w szkole czy gdzieś, no to ja czytam, patrzę i mówię, Boże, już czasami to ze strachem te maile czytam, Boże, żeby nikt tylko nie napisał, sobie myślę, kurde, no ale niestety napisał i patrzę, dobra, jest. No, czy przyjedzie pan do szkoły, tutaj taka trudna młodzież tego, mówię, dobra, i mówię, kurczę, patrzę, gdzie to jest, bez kiedy. I mówię, nie no, kurwa, Jesus, przeginasz, no. Czy to nie może być gdzieś tu opodal, kurde, tylko zawsze musisz mnie tam gdzieś wysłać na drugi koniec miasta. No i myślicie, że ja taki chętny już czekam, ja mi pomogę i lecę. Nie, to myślę, Boże, to odliczam, kiedy tam te, ile to kilometrów, 4,5 godziny, co ja będę 4,5 godziny w samochodzie, no Boże. I tak to przeżywam. Potem jakoś coś się takiego dzieje, nie wiem jak to się dzieje, Bóg zawsze wie coś dla mnie dobre i że jest dla mnie lepiej, że jak ja już dojeżdżam i się spotkam i opowiem, to często mam wrażenie, że ja więcej otrzymuję niż ludzie, którzy siedzieli na sali, że te spotkania są mi potrzebne, żeby nie zapomnieć skąd ja przyszedłem, że ja jestem uzależniony, że ja muszę o to dbać, a przede wszystkim też przypominam sobie, bo tak jak mówię, w tej relacji z Jezusem często zawodzę. Często jestem fajny, a często nie mam dla niego czasu. Kiedy przyjeżdżam na takie spotkania, to sobie przypominam, że nie mam dla niego czasu. To sobie przypominam, że znowu nawalam w tej relacji i kiedy mówię to na głos, to po prostu mi to pomaga. I tutaj tak samo z tymi dziećmi, akurat z porażeniem mózgowym, to była taka sytuacja, słuchajcie, że ja spotkałem gdzieś u lekarza mamę jakąś z dzieckiem z porażeniem. Ona mnie zaczepiła, coś tam pogadaliśmy i ona mówi, że przyjechała tu ze swoim małym, ale że generalnie tu założyła z mamami stowarzyszenie, bo są z Mińska Mazowieckiego, bo generalnie przyjeżdżały do Warszawy na wszystkie takie jakby zajęcia terapeutyczne ze swoimi dziećmi, no, że to było daleko, to się w końcu matki zmówiły, bo się że tak powiem, wiecie, nie chcę tu w kościele, że po prostu muszą tak daleko jeździć, że nie mają pomocy dla swoich dzieci i wzięły sprawę w swoje ręce i założyły stowarzyszenie i na to stowarzyszenie zaczęły zbierać pieniążki. Ja tak sobie pomyślałem, mówię, kurde, no do pomagania nie jestem chętny i sobie pomyślałem, jak tu im pomóc, żeby się za bardzo nie narobić, więc mówię, wie pani co, to ja mogę wam pomóc, a ona taka jak, a ja mówię, no mogę dać swój wizerunek na przykład na plakaty albo na jakieś takie, że billboardy, żeby zbierać 1% i tak dalej. I ona mówi, Jezus, naprawdę? Ja mówię, no tak, że mogę tak pomóc, no to mnie to nic nie kosztuje, a wam to może pomóc w zbieraniu tych pieniędzy. I tak się z nią zgadałem. Ona zaprosiła mnie do tej placówki w Mińsku Mazowieckim. Ja tam pierwszy raz przyjechałem, no słuchajcie, zobaczyłem te dzieci z porażeniem. Mówię wam szczerze, jakie miałem wtedy poczucie. Zobaczyłem te dzieci, że tam ślina leci, albo tam jakiś lata taki i tam, kurde, mówię, nie no, zabije mnie ten zaraz gówniarz, mówię, lata z jakimś tymi, panie Kale! Mówię, Jezus, moja, co tu się dzieje? I szczerze mówiąc, se tam myślałem, że no, po co te matki, kurde, zbierają te pieniądze, przy tym dzieciom to się nie da pomóc, nie? Ale mówię, no jak trzeba, no to mówię, już jak tu jestem, to zrobię sobie tą sesję i to wszystko, podróżę z tymi dziećmi, ja tam się dzieci nie boję, tutaj jak jeden mnie złapał, jak mnie chytną, bo one mają takie, jak się złapie ich, to ten jak mnie chytną, to mówię, kurde, zaraz mnie udusi, ten z tym porażeniem, tu jakiś mi uświnił ramię, ale posiedziałem, śmiesznie było, kurde, słuchajcie, one zebrały te pieniążki i wpadły na pomysł, żeby taki bal organizować. I ja mówię, słuchajcie, super, ja mogę poprowadzić taki bal, mam wielu tych znajomych, jak już mówiłem, piłkarzy, będę jakąś piłkę przywoził, coś tam. I za rok znowu przyjechałem na sesję i słuchajcie, ja ku mojemu totalnemu zdziwieniu, rok później przyjechałem i każde dziecko, czy tamtego, już do mnie, panie Michale, tego przytulały się, tu ktoś z zespołem dał, no tu coś, kurde, byłem w szoku, że Rok minął, ja byłem tylko raz tam, spędziłem z nimi kilka godzin, tam się pobawiłem, pośmiałem, po tego ja dosyć taki jestem bezpośredni, nie mam problemu, bo ludzi to generalnie paraliżuje, ja tam łapkę wziąłem, tę wygiętą, trochę tam pomachałem, nie miałem z tym jakiegoś większego tego, no tak jakoś mam, takie mam przysposobienie i słuchajcie, rok później przyjeżdżam, a te wszystkie dzieci mnie pamiętają, czekały na mnie, porobiły mi laurki, ten co tam latał z tym, się poganiałem z nim znowu po tym, ale generalnie zobaczyłem jaka jest różnica w pracy, one stworzyły dom, niesamowity dom taki, jaka jest ta miłość matek, jest nieskończenie wielka i ta wiara niesamowita i słuchajcie, stworzyły ten dom i rzeczywiście z taką kadrę terapeutyczną zorganizowały, którą same opłacają i słuchajcie, rzeczywiście te dzieci robią ogromny postęp, nawet do tego stopnia, że zdecydowały się na drugie dziecko. I oczywiście tak Bóg łaskawy był, że te dzieci porodziły się zdrowe już drugie, ale po prostu dzięki temu tej placówce, którą zorganizowały, to ich odciążyło, te dzieci też jakby się rozwinęły w jakiś sposób i też pozwoliło to na to, żeby zdobyć się, żeby pozwolić sobie na drugie dziecko. I kurczę, po dwóch latach, po trzech bodajże latach, na trzeci rok, słuchajcie, ja tam przyjechałem poprowadzić tą licytację i poprowadziłem, znowu zebraliśmy dużą kwotę pieniędzy, dostałem od nich kwiaty, słuchajcie, wracam do domu, już byłem wtedy w związku z moją, wtedy jeszcze nie żoną, Marcelą, wracam do domu z tymi kwiatami, otwieram drzwi, patrzę, słuchajcie, a tu moja Marcela stoi i płacze. Ja mówię do niej, co ty płaczesz? A ona mówi, słuchaj, jestem w ciąży. Ja mówię, z tymi kwiatami. Ja mówię, no to super. Ja mówię, akurat te kwiaty z tej licytacji przyniosłem. Słuchajcie, co roku prowadzę tą licytację, co roku opowiadam tą historię. Jestem naprawdę wdzięczny, bo przez lata przyjąłem wiele różnych substancji takich, które naprawdę wpływają na zmianę DNA i tak dalej, zmiany w mózgu i wielu ludzi nie miało takiego szczęścia jak ja. To też chcę podkreślić, to, że ja tu siedzę, to jest słuchajcie cud, no 90% ludzi, z którymi ja się leczyłem w ośrodkach dzisiaj albo nie żyje, albo po prostu skończyło w kryminałach, albo w psychiatrykach, albo mają bardzo, bardzo poważne problemy zdrowotne. To też między innymi dlatego ja pomagam, nie z pokuty. Ja pomagam dlatego, że czuję się w obowiązku wobec tych ludzi, którzy nie mieli tyle szczęścia, którzy nie dostąpili takiej łaski. Ja, słuchajcie, gdzieś jest taki guru, był taki guru, Marek Kotański, który jakby postawił w Polsce pierwsze domy dla uzależnionych, potem dla bezdomnych. No wielki człowiek właśnie, w sumie taki człowiek inny niż ja, który się urodził do pomocy, z powołania. On po prostu nie mógł żyć bez pomagania uciśnionym. Wyjątkowy wielki człowiek. I on mówił, że z tej choroby wychodzą tylko mistrzowie świata. A ja wam powiem z mojego doświadczenia, że akurat z tym się zgodzić nie mogę, bo ja takich mistrzów świata widziałem, lepszych ludzi w ośrodkach ode mnie, inteligentniejszych, bardziej błyskotliwych, którzy świetnie sobie dawali radę w życiu. Miałem takiego przyjaciela Tomka, z którym się leczyłem pierwszy raz w ośrodku i patrzyłem jak w niego, jak w obraz. Myślałem, Boże, jak ja bym chciał być taki jak on. Na wszystkim się znał, świetnie wysportowany, wygadany, skończył ośrodek od razu, znalazł robotę w Holandii, tutaj, poznał super dziewczynę, ożenił się z nią, urodziła mu się córka. Jezu, ja po ośrodku miesiąc już, kurde, że tak powiem, grzałem i ćwałem narkotyki i sobie myślałem, Boże, jak ja mu zazdroszczę. Potem wróciłem do ośrodka, dzwonił do mnie, wspierał mnie, mówiłem, ale to jest facet. I słuchajcie, niedawno zadzwoniła do mnie jego mama i mówi, Michał, Tomek nie żyje. I ja mówię, kurde, jak to nie żyje? Ja mówię, co się stało? No bo w moim światopoglądzie ten mistrz świata, ten najlepszy z najlepszych, no przecież to tylko mi się mieściło w głowie, że jakiś wypadek samochodowy. A ona mówi, no po prostu przedawkował narkotyki. Ja mówię, jak przedawkował? Znaczy ja, nie, ona mówi, popełnił samobójstwo. Ja mówię, jak popełnił samobójstwo? Ona mówi, słuchaj, wrócił po latach do narkotyków i nie mógł sobie tego wybaczyć i powiesił się na pasku od spodni. I ja wam powiem, to jest taka choroba, że naprawdę, jeśli można nie sięgnąć po narkotyki, to ja bym dzisiaj jedyne co mógł jeszcze cofnąć czas, to po prostu nie sięgnąć ponad tą wiadomość, z tymi wiadomościami, z tymi doświadczeniami, które mam, bo ja jestem naprawdę jeden na setki ludzi, którzy sięgnęli, który tutaj dzisiaj z wami siedzi, a większość moich wspaniałych, lepszych ode mnie ludzi, jestem z pełnym przekonaniem, to mówię, dzisiaj nie żyją albo polądowali w psychiatrykach i my nigdy nie wiemy, bo słuchajcie, organizm ludzki jest tak zbudowany, że 20% ludzi na tej sali na pewno w przyszłości się uzależni od alkoholu albo od narkotyków, jeśli spróbuje. I tylko problem polega na tym, że my nie wiemy, które 20%. Tego, to jest po prostu statystycznie udowodnione. 20% ludzi ma w sobie gen taki podatny do uzależnienia. I właściwie jak często są te różne, zalegalizujmy, wiecie, marihuanę, to tamte, ja mówię okej, tylko kto weźmie odpowiedzialność za 20% tych dzieciaków, które na pewno się uzależnią? Jeśli weźmiecie, że one sięgną dalej po amfetaminę, po alkohol i tak dalej, to legalizujcie. Ja za to odpowiedzialności nie wezmę. Gdyby to było takie proste, no to ten. No ale ludzie często myślą o swoich korzyściach niż o korzyściach ogółu. Więc odpowiadając już, bo widzę, że tu już siostra idzie ten. Na pana, siostra już pana da zaraz na gadanie. To ten, to powiem tak, to po prostu ja nie robię tego, broń Boże, z pokuty. Myślę, że nic, co z pokuty, nie może być dobrego. Wszystko, co dobre, wychodzi z takiej czystości serca, albo z jakiejś takiej wrażliwości ludzkiej, empatii, tego spojrzenia, że kurde, tym chłopakom się nie udało. To chociażby z szacunku dla nich ja jeżdżę i pomagam. Dlatego właśnie, że im się nie udało, a ja mam taką możliwość.
Już jeden mikrofon zabrałam. I mam poczucie, że rzeczywiście tak totalnie przerwam to spotkanie, ale minęła już godzina i trochę chyba się czujemy, nie wiem, czy ponastolatkowie na tym pierwszym pana spotkaniu i świadectwie, że nie wiemy, kiedy ten czas minął. Dziękujemy przede wszystkim.
Ja też dziękuję bardzo.
Prawdziwym i szczerym, bo myślę, że to najbardziej przemawia. Za pokazanie, że droga czasami może być trudna, ale nigdy nie jest za późno do tego, żeby stać się przyjacielem Jezusa i żeby w Jezusie znaleźć przyjaciela. Jako siostry nazaretanki, ale ogólnie jako nazaretanki, bo o sobie, o szkole naszej mówimy właśnie Nazaret, w naszym charyzmacie jest troska o rodzinę. I też chcę zapewnić, że my siostry Nazaretanki pamiętamy o rodzinach, a do dzisiaj jeszcze dodatkową jedną też będziemy miały w naszych modlitwach. I jako pamiątkę i taki symbol chciałam przekazać właśnie ikonę świętej rodziny zapewnieniem nazaretańskim o nas. I dziękujemy i życzymy wszelkiego dobra na każdy dzień.
Super, dziękuję bardzo.